Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
To jest 80. odcinek podcastu z serii DNA Muzyki Polskiej. 80. odcinek na 80-lecie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Jowita Dziedzic-Golec, witam serdecznie i odświętnie, jak na taki wyjątkowy, jubileuszowy odcinek przystało. Moim gościem jest dziś dr Daniel Cichy, muzykolog, publicysta muzyczny, menadżer kultury, wydawca i oczywiście dyrektor i redaktor naczelny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
PWM jest największym w Polsce wydawcą nut. Ukazują się w nim różne typy publikacji. Wydania źródłowo-krytyczne, wykonawcze, materiały orkiestrowe i publikacje pedagogiczne kierowane do szkół muzycznych. Ta zacna oficyna wydawnicza jest kontynuatorem długich i naprawdę pięknych tradycji. Panie dyrektorze, proszę nam opowiedzieć o tych tradycjach. Jak to się właściwie wszystko zaczęło?
Zaczęło się w 1945 roku, ale mówimy o rozpoczęciu funkcjonowania tego fenomenu na skalę światową, nie bójmy się tego określenia, czyli Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Ale przecież tradycje wydawnicze w Polsce są wspaniałe. To jest XVIII, XIX, XX wiek. I kiedy podczas II wojny światowej nasza kultura była mocno niszczona i także w zakresie właśnie publikacji czy zbiorów nutowych, to tuż po wojnie, a właściwie jeszcze trochę w czasie wojny, zaczęto myśleć o tym, że jednym z pierwszych zadań w kulturze powinno być odbudowanie tradycji wydawniczych i tak naprawdę założenie Polskiej Oficyny Muzycznej, która by realizowała bardzo wiele zadań, które wcześniej rozmaite inne podmioty realizowały. Kiedy czytamy historię muzyki polskiej, to jest tam sporo takich wzmianek o małych oficynach wydawniczych. Szczególnie Kraków słynął z tego, że takich zakładów drukarskich i wydawniczych było wiele. Ale myślę, że ci, którzy w jakiś sposób otarli się o edukację muzyczną, o Karola Szymanowskiego, o kilku jego kolegów kompozytorów, słyszeli o takim podmiocie, który był nazwany Spółka Nakładowa Młodych Kompozytorów Polskich. To był 1906 rok, która miała za cel zarówno opiekę wydawniczą nad młodymi polskimi kompozytorami, jak i opiekę promocyjną, dzisiaj moglibyśmy powiedzieć impresaryjną również. Ale też w II Rzeczypospolitej był jeszcze bardzo ciekawy podmiot, który był nazwany Towarzystwo Wydawnicze Muzyki Polskiej. To jest z kolei rok 1929 i można chyba powiedzieć, że PWM po wojnie, czyli od kwietnia 1945 roku, właśnie był takim bezpośrednim kontynuatorem Towarzystwa Wydawniczego Muzyki Polskiej, co także miało szczególne znaczenie w kontekście, jak to nazywamy, ojca założyciela naszej oficyny, czyli Tadeusza Ochlewskiego. I z tymi początkami formalnymi tutaj mamy bardzo ciekawą sytuację, ponieważ z jednej strony pewnym dokumentem, który no, moglibyśmy dzisiaj nazwać deklaracją, dekretem, powołano oficynę w Krakowie właśnie, jako też miejscu z jednej strony bardzo mocno związanym z tradycjami wydawniczymi, z drugiej strony no, Kraków nie był zniszczony, więc można było tutaj po wojnie od razu właściwie realizować te zadania wydawnicze. I to się odbyło w pierwszej dekadzie kwietnia, ale już w grudniu odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, czyli takiego ciała, który decydował o polityce wydawniczej, ale już wcześniej także pewne publikacje były wydawane, między innymi Zarembskiego, czy Palestra, czy innych kompozytorów. A z kolei taki akt założycielski naszej oficyny, to już jest rok 1946. I tu ciekawostka, jesteśmy polskim wydawnictwem muzycznym, chociaż bardzo często nasz skrót PWM jest rozwijany jako państwowe wydawnictwo muzyczne. I tu ogromna zasługa Tadeusza Ochlewskiego, który od początku, moglibyśmy żartem powiedzieć, widział PWM ogromny i cały czas zabiegał o to, że w obliczu rozmaitych państwowych w nazwach podmiotów, które wtedy się rodziły, on cały czas walczył o to, żeby wydawnictwo muzyczne nie było państwowe, ale było polskie. Z taką myślą już, że przecież my będziemy również wydawnictwem znanym na całym świecie. Będziemy zajmowali się polskimi kompozytorami. Zatem musimy mówić o polskim wydawnictwie muzycznym, a nie państwowym, ponieważ ta Polska, jako też kraj, który się dopiero odbudowuje, ale wkrótce będzie pewnie silnym graczem międzynarodowym, no powinna być nawet w nazwie wydawnictwa.
Przywołany Tadeusz Ochlewski, któremu w 1945 roku ówczesny minister kultury i sztuki powierzył to trudne zadanie utworzenia polskiego wydawnictwa muzycznego, funkcję dyrektora pełnił do przejścia na emeryturę w 65. 20 lat.
Tak, 20 lat bardzo istotnych. Tadeusz Ochlewski miał zresztą bardzo duże doświadczenie. Nieprzypadkowo został wybrany do pełnienia tej funkcji i do właściwie stawiania podwalin oficyny, ponieważ on miał doświadczenie zarówno wydawnicze, jak i promocyjne, chociaż wtedy nie mówiło się o promocji, ale o propagandzie muzycznej. Miał także doświadczenie muzyczne, ponieważ był skrzypkiem, był także dyrygentem. Miał także doświadczenie pedagogiczne i miał niezwykle bogate kontakty w środowisku muzycznym. Zatem to była właściwa osoba na właściwym miejscu.
Idealne połączenie.
A jeśli jeszcze pomyślimy o tym, że ta jego intuicja w doborze współpracowników, kompozytorów, pedagogów, którzy tworzyli chociażby zespoły edukacyjne. Jeżeli pomyślimy o tym, że kilka lat po swojej pełnienia swojej misji zaprosił z Bydgoszczy do Krakowa Mieczysława Tomaszewskiego, no to można powiedzieć, że rzeczywiście miał rękę do ludzi, ponieważ Mieczysław Tomaszewski jeszcze dłużej pełnił funkcję dyrektora, redaktora naczelnego i właściwie te dwie postaci wzajemnie się uzupełniały, jeśli dzisiaj patrzymy na tę instytucję i rolę, jaką PWM pełni w środowisku międzynarodowym, muzycznym. To Mieczysław Tomaszewski wzniósł to na zupełnie inny, absolutnie międzynarodowy poziom i właśnie to wrzucenie PWM-u w ten krwiobieg międzynarodowych wydawnictw muzycznych czy funkcjonujących na świecie było właśnie jego zasługą. I to jest nie do przecenienia, ponieważ to ustawienie w tych pierwszych dekadach PWM-u w roli bardziej instytucji, instytutu także naukowego, pewnej jednostki badawczej, miejsca, w którym się promuje muzykę, w którym też się pewne rzeczy wymyśla, jeśli chodzi o na przykład notację muzyczną, w którym myśli się o muzyce w sposób absolutnie szeroki, to znaczy nigdy, i to Mieczysław Tomaszewski wielokrotnie powtarzał, także w rozmowach, które miałem z nim przyjemność prowadzić, że PWM nigdy nie powinno być tylko drukarnią nut. To jest miejsce, w którym zajmujemy się dziełem muzycznym we wszystkich jego aspektach, ponieważ to dzieło muzyczne może funkcjonować jako partytura, może funkcjonować jako wyciąg fortepianowy, może funkcjonować jako opracowanie dla młodzieży, dla dzieci, ale także mówimy nie tylko o dziele, ale o kompozytorze. Więc publikujemy monografie, publikujemy opracowania naukowe. Opowiadamy o tym w kontekście także pewnych zdarzeń koncertowych, a więc krytyka muzyczna, zatem publicystyka muzyczna. Nagrywamy to dzieło, promujemy to dzieło. Ono jest przedmiotem także działań naszych popularyzatorskich, edukacyjnych. Zatem to jest tak bardzo nowatorsko pomyślana koncepcja wtedy, jak i dzisiaj, ponieważ dzisiaj nie znajdziemy drugiej takiej instytucji na świecie, która o muzyce właśnie w ten sposób myśli, nie tylko w kontekście wydawniczym, ale bardzo szerokim, zwłaszcza, że te warunki funkcjonowania wydawnictw się mocno zmieniają i jesteśmy, jak to dzisiaj się popularnie też mówi, w procesie zmiany.
Czyli rozumiem, PWM podąża w kierunkach wytyczonych przez Tadeusza Ochlewskiego, pierwszego dyrektora Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, oraz jego następcę Mieczysława Tomaszewskiego. I to od nich przejęto inicjatywy wydawania muzyki polskiej, dawnej i współczesnej, tak?
Tak, i czasem zastanawiając się nad tym, co już udało się w ostatnich latach zrealizować w PWM-ie i jakie mamy jeszcze plany, to tak myślę z refleksją, że no właściwie niestety nic nowego nie wymyślamy. Oni wszystko to pięknie zaprojektowali.
Może nie trzeba.
My realizujemy to tak, jak myślę i Tadeusz Ochlewski, i Mieczysław Tomaszewski by dzisiaj to realizowali, mając do dyspozycji też narzędzia, które dzisiaj mamy. Technologie, ludzi, kontakty międzynarodowe. Dzisiaj PWM, które funkcjonuje w taki, a nie inny sposób, w którym pracują tacy, a nie inni ludzie, z poczuciem też misji, z poczuciem zaangażowania, myślę, że oni byliby zadowoleni.
Ja jestem tego pewna. Wspomniał pan o początkach wydawnictw muzycznych w Polsce, które sięgają przełomu XVIII i XIX wieku. Józef Elsner, Józef Klukowski, August Wolf, Gustav Gebetner, no znaczące postaci. Polskie edytorstwo muzyczne od początku wpisuje się właśnie w ten nurt europejski, a obecnie również światowy. Ale no, język muzyczny jest uniwersalny, prawda?
Tak, mamy przyjemność pracowania z językiem, który jest zrozumiały na całym świecie. I o ile wydawnictwa książkowe mają tę no, naturalną i wpisaną barierę pewnego regionalizmu czy pewnych ograniczeń, to my tego nie mamy. I dlatego tak łatwo, tak płynnie nam się współpracuje z zagranicą i tak dużo sukcesów w tych 80 latach mieliśmy na arenie międzynarodowej. Ponieważ nawet pewne elementy edytorstwa muzycznego, które w Krakowie się rodziły, w PWM-ie się rodziły, one bywały przejmowane przez inne oficyny. Zaistniało zjawisko w Alei Krasińskiego 11A, gdzie mieścimy się od lat 50., które nazywamy Polską Szkołą Edytorstwa Muzycznego. To oczywiście jest termin, który ukuł profesor Mieczysław Tomaszewski. I kiedy on był dyrektorem, to on również pełnił rozmaite funkcje w Akademii Muzycznej. I na styku tych dwóch środowisk, które często były jednym środowiskiem, wypracowano pewien model pracy nad tekstem nutowym. I to z jednej strony dotyczyło właśnie muzyki XIX wieku, XVIII wieku, nawet wcześniejszych prób kompozytorskich i dzieł, które wtedy powstawały. Czyli myślenia o muzyce w kontekście wydań źródłowo-krytycznych, czy jak dzisiaj to też często nazywamy wydań urtekstowych. A więc takich, które dokumentują muzykę zapisaną ostatnim gestem kompozytora, czyli takie dotknięcie ręką kompozytora zapisu jest naszym punktem odniesienia do tworzenia współczesnego zapisu. Czyli kiedy kompozytor już ukończył swoje dzieło lub jakąś jego wersję i już potem nie dotykał tego materiału, to jest to źródło podstawowe dla nas. I to myślenie o muzyce dawnej w kontekście wydań źródłowo-krytycznych było jednym elementem Polskiej Szkoły Edytorstwa Muzycznego. Natomiast drugim elementem była muzyka, która rodziła się w drugiej połowie wieku XX, czyli muzyka awangardowa, muzyka takich kompozytorów jak Górecki, Kilar, Szalonek, no i wreszcie oczywiście Penderecki, którzy byli związani od początku swojej kariery muzycznej z PWM-em. I to ich bardzo radykalna, awangardowa muzyka potrzebowała właśnie nowego, także uniwersalnego w pewnym sensie, zapisu. I jeśli dzisiaj słuchamy muzyki z lat 60. Krzysztofa Pendereckiego, Terenu Pamięci Ofiarom Hiroshimy, czy z country Góreckiego, czy jakichkolwiek innych utworów awangardowych, tak zwanej Polskiej Szkoły Kompozytorskiej, czy utworów z tego nurtu sonorystycznego, aleatorycznego, to oczywiście bardzo ciekawe jest spojrzenie w partyturę, jak to jest zapisane. Te wszystkie zgrzyty, piski, jakieś nowe metody wydobycia dźwięku z instrumentów tradycyjnych, które oczywiście budziły bunt także muzyków. I kompozytorzy wraz z naszymi redaktorami, kopistami, zastanawiali się, w jaki sposób zapisać te wszystkie efekty, żeby one były zrozumiałe nie tylko w chwili, kiedy kompozytor jest na próbie i może wytłumaczyć, jak dany dźwięk, jak wykonać, jaki chce efekt brzmieniowy pozyskać, ale też, kiedy go nie ma i na drugim końcu świata, w Stanach, w Azji, w jakimkolwiek innym miejscu, muzycy biorą te partytury do ręki i wiedzą, jak wykonać dany fragment czy dany efekt i osiągnąć ten sam rezultat, który mogliby osiągnąć słuchając kompozytora siedzącego wśród publiczności. Więc to właśnie w PWM-ie bardzo dużo takich elementów powstało. Zatem ta Polska Szkoła Edytorstwa Muzycznego zaznaczyła się bardzo mocno w edytorstwie światowym w ogóle, w tych dwóch obszarach. I to też miało wpływ na to, jakimi czcionkami nutowymi się posługiwano, że PWM miał też określony kształt strony zapisu partyturowego, że były specjalnie wymyślone maszynki do kopiowania muzyki, które zresztą dzisiaj nawet jeden egzemplarz mamy u siebie w siedzibie. I te maszynki były tak popularne, że wydawcy zagraniczni przyjeżdżali w tych latach 60., 70. i pytali i nawet chcieli kupować licencje. Natomiast wtedy Tomaszewski mówił im, że nie, no my licencji nie sprzedamy, my wam możemy za dewizy wyprodukować materiały najwyższej jakości. I rzeczywiście na tym też PWM zarabiało, na przygotowywanie materiałów dla niemieckiego Schotta czy dla brytyjskiego Buzeja, więc i takie mieliśmy sytuacje i dzisiaj często orkiestry grają z materiałów, które są innych wydawców, ale tak naprawdę były przygotowane przez PWM. Więc ta Polska Szkoła Edytorstwa Muzycznego no, była fenomenem, jest fenomenem, ponieważ my wciąż te aspekty rozwijamy i sądzę, że to jest ogromny wkład PWM-u w światową edycję muzyki i pewne zasady właśnie tego uniwersalnego zapisu, który no, pozwala przekładać myśl kompozytorską na brzmienie w sali koncertowej.
To, o czym pan opowiada, to jest taki niezwykle trudny i twórczy proces powstawania nowego języka muzycznego, coś niezwykle przełomowego.
Ta relacja między kompozytorem żyjącym a wydawcą jest bardzo specyficzna. To jest z jednej strony czasem, odwołam się do moich doświadczeń kontaktów z kompozytorami no, wybitnymi, żyjącymi, którzy dzisiaj święcą triumfy na całym świecie. To jest trochę relacja powiernika, czasem przyjaciela, innym razem takiego szefa, który próbuje wymóc realizację dzieła w konkretnym terminie. Czasem także osoby, która no, zajmuje się pewnymi życiowymi sprawami twórców, towarzysza tych porażek, ale na szczęście częściej sukcesów. I to jest niezwykle delikatna i wręcz taka intymna relacja, no, która pozwala też być wydawcy pierwszym czytelnikiem partytur, które właśnie kompozytorzy przysyłają. Jeśli państwo sobie wyobrażacie, że kompozytorzy piszą też ręcznie jeszcze, to tak. Bardzo dużo kompozytorów pisze ręcznie, ale bardzo dużo osób też pisze już kompozytorów w edytorach nutowych. Obojętnie jaka byłaby to forma, to wydawca jest pierwszym czytelnikiem, więc to jest też bardzo szczególny moment, kiedy kompozytor przesyła do mnie skan partytury czy rękopis w zależności od osoby, od preferencji. Dlatego no, ja akurat bardzo sobie cenię ten aspekt mojej pracy, że mogę czasem otrzymać, tak jak dzisiaj, SMS od kompozytorki, która właśnie siedzi na próbie i pisze mi entuzjastyczny SMS, jak to super się słucha tej muzyki i wie, że napisała rzeczywiście dobry utwór. I to jest właściwie dzielenie tej radości z twórcą, z twórczynią i to jest fantastyczne przeżycie.
Czyli otaczacie artystów taką całościową opieką i dzięki temu macie też ogromny wkład w to, co powstaje.
To jest sytuacja o tyle właśnie interesująca, że my nie jesteśmy tylko drukarnią, ale także ta relacja z kompozytorami wychodzi daleko szerzej, ponieważ to jest tak, że dbanie o interesy twórców, o negocjowanie umów z zamawiającymi kompozycje nowe, to jest także promowanie utworów w kontaktach z dyrygentami, z solistami, z dyrektorami instytucji czy z szefami festiwali. Więc rzeczywiście to jest teraz połączenie wydawcy z agentem, impresariem i asystentem w życiu codziennym.
I gracie w tej samej drużynie.
Tak, gramy w tej samej drużynie, czasem w różnych tonacjach, niekiedy w innych rytmach, no ale właśnie dlatego zawsze ten ostatni akord jest w punkt.
Przez 80 lat działalności PWM zgromadziło setki tysięcy materiałów o wyjątkowej wartości kulturowej. Przybliżmy może, jak Polskie Wydawnictwo Muzyczne zabezpiecza spuściznę polskich kompozytorów. Jak wyglądało to dawniej, a jak obecnie?
To jest bardzo ciekawy temat, ponieważ my mamy świadomość jakby unikatowości naszych zasobów. To są oczywiście zarówno pierwsze wydania publikacji, to jest w ciągu tych 80 lat, to są tysiące tytułów, zarówno książkowych, leksykograficznych, prasowych, nutowych, materiałów orkiestrowych. I wcześniej polegało to na tym, że PWM przechowywało tak zwane materiały produkcyjne tych publikacji. Czyli albo były to kalki, albo to były specjalne materiały, z których powielano w drukarniach nasze publikacje. Natomiast teraz oczywiście są to najczęściej pliki cyfrowe i ta postać cyfrowa jest istotna dla nas. I kilka lat temu rozpoczęliśmy proces digitalizacji naszych materiałów. Było to bardzo trudne przedsięwzięcie pod względem w ogóle opracowania koncepcji, w jaki sposób to robić, w jaki sposób zabezpieczyć to dziedzictwo, które mamy, bo te materiały produkcyjne, z których kiedyś drukowano nasze publikacje, no, podlegają rozmaitym zniszczeniom, one same z siebie jakby też tracą swoje wartości. I pierwszym naszym celem było to, aby te materiały produkcyjne zabezpieczyć w formie cyfrowej, ale też zrobić to mądrze. To znaczy w taki sposób, aby można było z tych plików dalej powielać, dalej drukować te publikacje, często właśnie o takim unikatowym charakterze. I projekt digitalizacji w różnych jego odsłonach prowadzimy już 6-7 lat w takim intensywnym wymiarze. Zdigitalizowaliśmy blisko 20 tysięcy różnych obiektów. No i proszę sobie wyobrazić, że jest to jakieś 7-8% dopiero naszych zasobów. Także pracy jeszcze jest przed nami ogrom. Ale to jest właśnie ten kierunek, w którym uważamy, że trzeba iść. Zabezpieczamy to w taki sposób, aby też dla przyszłych pokoleń można było sięgać do tych materiałów, ale też w sposób bezpłatny część tych materiałów udostępniamy na naszym portalu polskabibliotekamuzyczna.pl.
A jak udaje się PWM-owi reagować na te wszystkie dynamiczne zmiany na rynku cyfrowym? Bo dobrym przykładem jest chyba marka Anaklasis, prawda?
Tak, to jest rzeczywiście coś, co stało się takim naszą odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku, ponieważ z jednej strony dość naturalną kwestią jest to, że muzyka powinna brzmieć, a nie tylko być zapisana. Z drugiej strony jest to realizacja tych postulatów Ochlewskiego i Tomaszewskiego, że zajmujemy się nie tylko zapisem nutowym, ale także chociażby chcieli się zajmować, chociaż wtedy były inne trochę warunki, nagraniami czy organizacją koncertów. Więc Anaklasis, czyli marka fonograficzna nasza, ma za zadanie pokazywanie muzyki polskiej, najczęściej XX-XXI wieku, w najlepszych wykonaniach. I to z jednej strony ma przybliżać słuchaczom tę fantastyczną muzykę, z drugiej strony wypełniać funkcję promocyjną, ponieważ kiedyś bywało tak, że jeżeli się rozmawiało z jakimś dyrygentem, z szefem festiwalu czy z szefem filharmonii, to żeby zachęcić go do wykonania jakiegoś utworu, przekazywało mu się partyturę. Dzisiaj wszyscy chcą nagrania i to tak w takim błyskawicznym dostępie na dwa kliknięcia. Więc to jest na pewno ważny dla nas element. Więc Anaklasis jest taką odpowiedzią i pójściem w przyszłość, ale także myślę, chociażby w zapisie nutowym są to wersje elektroniczne naszych publikacji. Ponieważ jeśli chodzi o książki, no to wydajemy e-booki, wydajemy audiobooki, a jeśli chodzi o nuty, no to też mamy bardzo pokaźną ofertę materiałów elektronicznych, a dzisiaj bardzo wielu muzyków korzysta z tabletów i z tych tabletów właśnie na koncertach gra.
No właśnie, co do tych wspomnianych orkiestr, dział zbiorów nutowych Polskiego Wydawnictwa Muzycznego opiekuje się materiałami wykonawczymi do ponad 3,5 tysiąca skatalogowanych dzieł wielkoobsadowych, wypożyczanych na potrzeby wykonań przez filharmonie, orkiestry, teatry operowe oraz inne instytucje. Czyli rozumiem, że dzięki takim właśnie wypożyczeniom melomani mogą się cieszyć pięknymi wykonaniami. I to nie tylko polscy melomani, ale też na całym świecie, gdzie tylko dany polski zespół, orkiestra jedzie z gościnnym koncertem. Ile mniej więcej rocznie jest takich wypożyczeń? Jaka to jest skala?
Większość materiałów czy nut, z których orkiestry, opery w Polsce grają, przechodzi przez PWM. Mówiliśmy o tych 3,5 tysiąca tytułów. To są tylko tytuły wielkoobsadowe, czyli orkiestrowe, balety, opery, arie, które mamy w naszym katalogu PWM-u, ale PWM też udostępnia utwory orkiestrowe innych zagranicznych wydawców, właściwie no, wszystkich istotnych. Więc można powiedzieć, że większość koncertów w jakiś sposób jest możliwa dzięki naszej działalności. I z kolei te wydawnictwa zagraniczne nas reprezentują za granicą, a więc to też jest tak, że jeżeli orkiestra w Stanach, w Azji, w Ameryce Południowej czy w innych krajach europejskich będzie chciała wykonać jakiś utwór polski, no to ma taką możliwość, bo my dostarczamy materiał orkiestrowy właśnie przez naszych agentów czy dystrybutorów, którzy funkcjonują za granicą. A jeśli chodzi o skalę, to jest to w Polsce między 3,5 tysiąca a 4 tysiące wypożyczeń. Rocznie pracujemy z około 400 rozmaitymi orkiestrami i zespołami. Mówimy tylko o tych koncertach wielkoobsadowych, a więc właśnie orkiestrowych czy teatrów operowych. No i tu ciekawa sprawa, bo to jest wciąż rynek, który operuje na papierze, na analogu. Więc jeżeli na przykład jakiś teatr operowy w Niemczech będzie chciał wykonać operę z naszego katalogu, no to my te materiały wszystkie ładujemy na paletę i ta paleta kurierem jedzie do Niemiec. Najpierw do naszego agenta, a potem od agenta do Teatru Muzycznego, bo taki komplet materiałów orkiestrowych dla opery, no to są oczywiście partytury, to są głosy poszczególne dla wszystkich instrumentów, a więc tych partii jest tam bardzo wiele. To jest kilkadziesiąt partii, do tego głosy chórowe, do tego materiały dla korepetytorów, do tego libretta. Więc to jest cały pakiet kilkuset kilogramów często.
Czyli to jest taka duża paczka.
Tak, więc to jest myślę też fenomen i to wszystko dzieje się w tle. No a wszystko po to, żeby Państwo oczywiście doświadczali fantastycznych koncertów.
Po tym, co tutaj już dzisiaj zostało powiedziane, nasi słuchacze na pewno domyślają się, że działalność Polskiego Wydawnictwa Muzycznego jest naprawdę wielotorowa. PWM to oczywiście przede wszystkim nuty i materiały wykonawcze, książki, płyty, teraz też, tak jak tutaj pan wspomniał, zasoby cyfrowe, ale także wydarzenia koncertowe, edukacyjne, no i międzynarodowe projekty upowszechniające muzykę polską. Sporo tego, jak na jedną instytucję. Jak się w tym wszystkim nie zgubić?
No to jest dobre pytanie, ponieważ no właściwie każda z tych gałęzi naszej działalności jest dla trochę innego odbiorcy. No inni czytelnicy sięgają po książki o muzyce, które są pisane tak w sposób bardzo popularny. Małe monografie, czy nie wiem, książka o muzykalu, czy o muzyce filmowej. Trochę inni sięgają po literaturę naukową. O podręczniki oczywiście też sięgają uczniowie czy studenci. Wydawnictwa nutowe to są zarówno te, które są wykorzystywane w szkołach muzycznych, jak i takie już koncertowe, wirtuozowskie utwory, które są wykorzystywane i chętnie grane przez profesjonalnych artystów. No, mamy muzykę churalną, mamy muzykę dla orkiestr dętych, mamy też piosenki, chociażby jedna z ostatnich naszych publikacji, piosenki Zbigniewa Wodeckiego w takim prostym układzie fortepianowym, gdzie ktoś, kto liznął gry na fortepianie, może sobie jakoś z tym poradzić. Zresztą opracował tę partię fortepianu Krzysztof Herdzin.
Czyli więc każdy znajdzie coś dla siebie.
Myślę, że tak.
Powiedział pan tutaj właśnie o tych najmłodszych, od początku edukacji. Oprócz działań wydawniczych i wspierających wykonania muzyki artystycznej, PWM nie zapomina właśnie o tych najmłodszych, mając na uwadze ich rozwój i edukację. I myślę, że to jest ogromna odpowiedzialność, bo jak to się mówi, czym skorupka za młodu nasiąknie. Czy w polskim wydawnictwie muzycznym jest takie przekonanie, że małego, młodego melomana trzeba jednak odpowiednio ukształtować?
Właściwie te publikacje edukacyjne to jest jeden z naszych najważniejszych elementów działalności. Powołaliśmy nawet kilka lat temu do życia taki imprint, czyli naszą taką submarkę, Małe PWM, gdzie przygotowujemy książki dla najmłodszych, którzy niekoniecznie uczestniczą w tym procesie takiej profesjonalnej edukacji muzycznej, czyli nie chodzą do szkół muzycznych. Oczywiście dla nich też są te publikacje, ale one powstają głównie dla dzieci i rodziców, którzy chcą wprowadzać w sposób świadomy, ale także w sposób jakby bezpieczny pod względem merytorycznym te młode osoby do świata dźwięków. To są zarówno publikacje kartonowe dla maluchów, które gdzieś tam ocierają się o świat muzyki. To są bajki o kompozytorach wierszowane, które zazwyczaj mają też jakąś odsłonę taką multimedialną, czy to jest seria filmów animowanych, takich krótkich miniatur. Wreszcie
tutaj,
to są...
Tutaj chyba też znaczenie ma też to, że trochę inaczej trzeba było docierać do takiego najmłodszego odbiorcy kiedyś, a inaczej teraz.
To prawda, to jest w ogóle wyzwanie, w jaki sposób o muzyce opowiadać, a w jaki sposób o muzyce opowiadać najmłodszym, to jest jeszcze trudniejsze zadanie, więc rzeczywiście tak, zwłaszcza dzisiaj, ale te hybrydowe takie publikacje, tak jak nasza ostatnia Karnawał Zwierząt, gdzie no, na podstawie albo inspirowany Karnawałem Zwierząt Kamila Saint-Saënsa wiersze Piotra Kamińskiego, no to jest publikacja zarówno na papierze, to jest także audiobook czytany przez Piotra Franczewskiego, to jest także aplikacja na urządzenie mobilne, gdzie można, przybliżając telefon czy tablet do konkretnych rysunków, możemy słuchać muzyki. Więc tego typu hybrydowe rozwiązania, oczywiście cały czas dbając o to, żeby jednak nie za bardzo w tę cyfrę taką uzależniającą pchać naszych odbiorców, no cały czas tego typu formy próbujemy wymyślać. Poza tym też przygotowujemy szereg warsztatów, kampanii takich informacyjnych, społecznych, kampanii edukacyjnych za granicą, żeby też polski repertuar dzieciakom proponować. Przypominam sobie chociażby nasze wydarzenia w Azji czy w Stanach, gdzie organizujemy wraz z nauczycielami takie spotkania z młodymi pianistami czy skrzypkami, które pokazują repertuar polski, bardzo atrakcyjny. Często wykorzystujemy Chopina jako ten magnes i pewną markę silną, która pozwala nam przyciągnąć odbiorców. Ale premiujemy zawsze kompozytorów innych, żeby jednak pokazywać, że wśród tych najmłodszych, że muzyka polska to nie tylko Chopin, że nie jesteśmy krajem jednego kompozytora, że mamy bardzo wielu fantastycznych twórców i z sukcesem się to udaje. W tym roku organizujemy jesienią trzecią edycję już konkursu pianistycznego dla dzieci i młodzieży w Japonii, gdzie dzieciaki grają Janinę Garście, grają Witolda Lutosławskiego, Wojciecha Kilara, Pachulskiego, Szymanowskiego. I to jest naprawdę wielka radość, kiedy te szkraby, takie nawet 5-6-letnie, siadają za fortepianem na tych fantastycznych stołkach takich, żeby w ogóle dosięgły do klawiatury, no i grają naszą polską muzykę. Bo mamy świadomość, że jeżeli ten dzieciak 7-letni w Japonii, przygotowywany przez swojego nauczyciela, pilnowany przez dziadków i rodziców, żeby wyćwiczył ten utwór, za paręnaście lat to samo nazwisko, które kiedyś wykonywał jako szkrapa, być może już odszedł zupełnie w inne rejony, zobaczy na plakacie takiej czy innej sali koncertowej, to on będzie wiedział, że to jest polski kompozytor, mam dobre z nim wspomnienia, pójdę na ten koncert. I jakby to buduje taką świadomość polskiej kultury u podstaw, to zawsze jest dla nas najistotniejsze. Zresztą taki ma charakter nasza instytucja. My pracujemy dla pokoleń i nie jest to przesada, ponieważ z naszych materiałów z lat 50., 60. wciąż grana jest muzyka i z naszych materiałów, które dzisiaj przygotowujemy za 50-60 lat, również będzie grana muzyka.
A jeśli już zawędrowaliśmy za granicę, PWM dba o upowszechnianie polskiej muzyki nie tylko na gruncie rodzimym, ale także właśnie za granicą, zarówno przez pryzmat tych najsłynniejszych kompozytorów, tak jak tutaj pan powiedział, ale i tych, o których wielu jeszcze nie słyszało lub słyszało niewiele. Decyzje wydawnicze mogą zatem wpłynąć na zachowanie pamięci o spuściźnie nieżyjących już słynnych kompozytorów oraz zdecydować o popularności nowej muzyki. I domyślam się, że czasem są to bardzo trudne decyzje i trudne wybory, bo to też wielka odpowiedzialność, prawda?
Te decyzje są rzeczywiście trudne, bo bogactwo nadmiaru, także w kontekście twórców i tych, którzy z muzyki, z kultury chcieliby żyć, ale też którzy kulturą i muzyką chcą żyć, jest niezwykłe. My miesięcznie otrzymujemy od kilkunastu do kilkudziesięciu różnych propozycji wydawniczych. I staramy się każdą z nich bardzo pilnie analizować i bardzo rzetelnie oceniać. I rzeczywiście te wybory są często bardzo trudne, bo z jednej strony my otrzymujemy propozycje, które do nas są przysyłane przez autorów książek, przez młodych, starszych kompozytorów, takich, z którymi nie współpracujemy jeszcze. A z drugiej strony my również sami, jakby planując politykę wydawniczą, mamy pewne priorytety. A kolejnym warunkiem bardzo istotnym dla nas jest to, jaką pełnimy misję i za co jesteśmy odpowiedzialni. A czwartym warunkiem to są także możliwości osobowe, finansowe, które mamy. Kiedy przyszedłem do PWM-u w 2013 roku, w dziale redakcji pracowało bodaj 6 osób, a w całym PWM-ie 60. Dzisiaj dział redakcji to jest ponad 20 osób, a w całym PWM-ie w różnych jego agendach pracuje 150 osób. I to mówimy tylko o pracownikach etatowych, nie mówię o setkach, i to nie jest przesada, współpracowników w Polsce i za granicą w różnych obszarach.
To jest ogromny rozwój.
To jest rzeczywiście, ale to też wynika z odpowiedzialności za zadania, którymi powinniśmy się zajmować jako PWM. Dlatego też o każdej z propozycji wydawniczych dyskutujemy na kolegium wydawniczym. Jest to takie ciało, które pozwala redaktorowi naczelnemu podejmować decyzję, że tę publikację bierzemy na warsztat, tę kierujemy do recenzji zewnętrznej, a tę odrzucamy, bo na przykład albo jest jakość nieodpowiednia, albo nie wpisuje się to w nasze plany. My też jakby pracujemy na różnych obszarach z twórcami, bo z jednej strony mamy kompozytorów, czyli tych, którzy tworzą nasz katalog, nasz taki zasób twórców, którymi się opiekujemy. Z drugiej strony mamy oczywiście pewne plany przywracania, odtwarzania muzyki XIX wieku, XVIII. I tutaj też mamy odpowiednie ciała typu rady naukowe czy rady programowe, które pozwalają nam czy pomagają nam podejmować odpowiednie decyzje. Więc te pola współpracy z różnymi osobami mogą przebiegać na różnych obszarach. Podobnie jest zresztą z autorami tekstów, książek, bo albo są to autorzy bardziej naukowi, albo są to bardziej osoby, które świetnie się odnajdują w takiej popularyzatorskiej materii, albo są to osoby z takim pazurem publicystycznym i te z kolei talenty jakby kanalizujemy w ruchu muzycznym, czyli naszym dwutygodniku, jedynym niestety już w Polsce piśmie o muzyce, tej klasycznej, jazzowej czy ludowej. Więc to jest jakby różnie jakby eksploatujemy te talenty, które z nami współpracują lub się do nas zgłaszają.
No właśnie, jeśli powiedział pan już o ruchu muzycznym, rozmawiając o Polskim Wydawnictwie Muzycznym, nie można nie zapytać się również o ruch muzyczny. Jako wydawca ruchu muzycznego PWM stara się stwarzać taką przestrzeń dla artystycznego dialogu i naukowej refleksji, takiej wymiany myśli i kształtowania świadomości estetycznej. A przypomnijmy, że od 2021 roku jest pan też redaktorem naczelnym ruchu muzycznego. Jakie przemiany przeszło to pismo, a jakie jeszcze może czekają je zmiany?
Historia ruchu muzycznego sięga roku 1945 i to pismo zostało założone przy Polskim Wydawnictwie Muzycznym. I było wydawane przez dwie dekady, właściwie przez PWM w Krakowie. Potem oczywiście różne koleje losu przychodziły i pismo wędrowało, było zawieszane, bo to też były kwestie polityczne, zawsze ruch muzyczny, ale i PWM stały w obronie tych osób, którym nie podobały się różne też polityczne elementy w systemie słusznie minionym. No więc rykoszetem również ruch muzyczny za to obrywał. I Mieczysław Tomaszewski był członkiem redakcji ruchu muzycznego i też bardzo walczył o to, żeby był wydawany przez PWM. Potem redakcja przeniosła się do Warszawy i też różne koleje rzucały redakcję, a to do takiego podmiotu, a to do innego, a to do Biblioteki Narodowej, a potem do Instytutu Książki. I w 2018 roku udało się przekonać wszystkich decydentów, że właściwie to pismo powinno wrócić do matecznika, czyli do PWM-u. I od 2018 roku zaczęliśmy wydawać ruch muzyczny. Na początku kontynuowaliśmy tę linię miesięcznika, natomiast potem wypracowaliśmy model dwutygodnika, czyli właściwie powrotu do zarania, bo tak był przez wiele dekad wydawany ruch muzyczny w takim rytmie dwutygodniowym. Zmieniliśmy format, nadaliśmy taki kształt pisma, z jednej strony takiego wysmakowanego estetycznie, z pięknymi ilustracjami, z bardzo szlachetnymi sesjami zdjęciowymi artystów czy osób, z którymi prowadzimy rozmowy. No ale też z drugiej strony chcieliśmy, żeby to nie było pismo butikowe do postawienia na półce, ale żeby było jednak miało ten charakter takiej gazety, czytania. Więc staraliśmy się taką hybrydę magazynowo-gazetową wymyślić. To się chyba, mam wrażenie, udało, patrząc też na wyróżnienia i nagrody, które redakcja otrzymywała. Cały czas też, i to z radością mogę powiedzieć, rośnie grono czytelników. Natomiast myślimy o różnych innych odsłonach także pisma, bo oczywiście my je wydajemy także jako e-publikacja. Także są specjalne formaty dla niedowidzących. Więc tutaj ta dostępność jest rzeczywiście szeroka. Mamy też portal ruchmuzyczny.pl, gdzie właściwie codziennie 2-3 newsy pojawiają się ze świata muzyki. Niekoniecznie one są potem na papierze, ale też myślimy o pewnych nowych formach do innych grup czytelników. Więc mamy nadzieję, że to pismo będzie się rozwijać, bo czujemy też, znowu pojawia się to słowo odpowiedzialność. Czujemy odpowiedzialność także za dokumentowanie życia muzycznego bo niestety nikt inny tego nie robi. A na pewno nie na papierze.
Pisma.
Bo jeżeli popatrzymy na pracę codzienną, czy nawet miesięczniki, no to one bardziej zapowiadają, najczęściej się za te zapowiedzi płaci niestety, niż recenzują, niż relacjonują. Ruch muzyczny jest absolutnie niezależnym pismem, dlatego jest dofinansowywany w pewnej części przez mecenat państwa, jest wydawany przez PWM, żeby jednak redakcja miała ten komfort bezpiecznego pisania o tym, co jest najistotniejsze, bez uciekania się do pewnych umów i układów finansowych. Dlatego tak bardzo istotne jest, żeby to pismo się rozwijało, żeby dalej dokumentowało, ale także, aby recenzowało. Ponieważ my dzisiaj, jeśli chcemy się czegoś dowiedzieć o latach 50., 60., 70., 80., co się działo, jaka muzyka była wykonywana, jak dany artysta wtedy był odbierany, to sięgamy nie gdzie indziej, tylko właśnie do ruchu muzycznego. I tę funkcję także dbałości o krytykę muzyczną, której też brakuje, jest dla nas bardzo ważne.
Nie jest tajemnicą, że muzyka żyje najpełniej wtedy, kiedy z zapisanych nutami stron trafia do uszu i pamięci słuchaczy. To jest zresztą cytat ze strony Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. To chyba też ważna część misji PWM. Zapewne dlatego wydawnictwo aktywnie wspiera działalność artystyczną kompozytorów związanych z instytucjami, prowadząc między innymi działania na rzecz promocji ich twórczości i szczególną uwagę wykonawców i melomanów. Zawsze wzbudza, co jest zrozumiałe, prawykonanie jakiegoś dzieła muzycznego, współczesnego. Jak zatem wygląda obecność PWM na rozmaitych festiwalach? Bo ta obecność jest naprawdę zauważalna.
No, mamy przyjemność współpracy z najwybitniejszymi kompozytorami, więc i ta obecność naszych twórców jest rzeczywiście zauważalna, bo to są zarówno festiwale specjalizujące się w muzyce współczesnej. W Polsce mamy ich sporo. No bo to jest Warszawska Jesień, to jest Sacrum Profanum, to jest muzyka elektronika nowa, czy wiele innych festiwali, które właśnie koncentrują swoją uwagę na muzyce najnowszej. Więc ten nasz udział właściwie zawsze jest w mniejszym lub większym wymiarze. Ale także w życiu koncertowym, takim, że tak powiem, abonamentowym, bo i tutaj orkiestry, artyści często zamawiają utwory u naszych kompozytorów. Ale to nie tylko Polska oczywiście, bo także i zagranica. Jeżeli myślimy o tych najważniejszych instytucjach muzycznych, o London Sinfoniecie, o Donna Wessinger Music Tag, o Los Angeles Philharmonic Orchestra, o zespołach Ensemble Modern czy Kronos Quartet, jakby tutaj ta paleta wykonawców jest ogromna, to właśnie ci wykonawcy zamawiają u naszych kompozytorów utwory. I to jest takie działanie z różnych stron, które potem pozwala osiągnąć ten efekt. Bo oczywiście artyści nasi, kompozytorzy, jakby świadczą swoim poziomem i jakością o tym, ci najwięksi się do nich zwracają. Ale także to jest taka żmudna nasza praca, aby właśnie przekonywać, aby pokazywać tę twórczość, aby zachęcać do wykonania właśnie nie tylko polskie instytucje, ale także zagraniczne. My właściwie wyróżniamy się na tle światowych wydawnictw też dlatego, że bardzo duży nacisk kładziemy na muzykę nową. Ona jest najbardziej kosztochłonna, pracochłonna. Promowanie postaci żyjących kompozytorów, którzy na przykład dopiero zaczynają pisanie muzyki albo są tam na jakimś początkowym etapie, jest bardzo trudne. I my, wybierając kompozytorów do takiej już ścisłej współpracy, bardzo wnikliwie analizujemy także ich potencjał artystyczny, osobowościowy. To jest dla nas też bardzo istotne, bo to pokazuje, czy prawdopodobieństwo tego, że za 10, 15, 20 lat oni staną się drugimi Pendereckimi lub Lutosławskimi, Jest dla nas istotne. Ta wiedza oczywiście
bardzo taka... Trzymacie rękę na pulsie.
Staramy się to robić, ponieważ ja też odwiedzam różne festiwale muzyki współczesnej i obserwuję to środowisko. I te postaci staramy się najwybitniejsze wyłaniać. Jednym z ostatnich naszych zaproszeń do katalogu jest Paweł Malinowski, kompozytor związany z Krakowem, ale naprawdę świetna postać i rokująca naprawdę pięknie. I też świetnie się rozwijająca, więc trzymamy rękę na pulsie. My właściwie rocznie do około 50-60 nowych utworów przygotowujemy. To oznacza, że 50-60 zamówień do naszych kompozytorów dociera, więc to jest naprawdę pokaźny wynik. Zresztą jeżeli popatrzymy na statystyki, kto na przykład otrzymuje z kompozytorów stypendia czy dofinansowania do zamówień kompozytorskich, chociażby w tej linii Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, to tam odsetek, że tak powiem, naszych kompozytorów jest dosyć wysoki.
Encyklopedia Muzyczna Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Jest jednym z kluczowych projektów wydawniczych PWM i jednocześnie najważniejszym polskim źródłem wiedzy o muzyce. Pracę nad nią rozpoczęto w latach 70. XX wieku i kontynuowano przez 4 dekady, angażując ponad 1000 specjalistów. I tutaj muszę powiedzieć, że jestem oczywiście bardzo dumna z tego, że też miałam kiedyś jeszcze w czasach studenckich okazję, a przede wszystkim wielką przyjemność i zaszczyt pomagać przy jej tworzeniu. Dzięki temu poznałam osobiście Elżbietę Dziębowską, cudowną osobę, mistrzynię sztuki redaktorskiej. Możliwość obcowania z nią to było wielkie przeżycie dla każdego studenta muzykologii, prawda?
To prawda, osobowość niezwykła. Do dzisiaj ja też osobiście wspominam te kontakty, ale duch tej postaci wciąż w PWM-ie żyje i chociaż zmiana pokoleniowa, nawet kilka nastąpiło w ostatnich latach, to Elżbieta Dziębowska wciąż jest tą figurą absolutnie kluczową do naszej oficyny. Z encyklopedią oczywiście to jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ jej koncepcję opracował właśnie profesor Tomaszewski razem z Elżbietą Dziębowską i ona na tamte czasy była absolutnie rewolucyjna. Bo Encyklopedia Muzyczna PWM-u nie tylko opowiadała o kompozytorach, ale pokazywała, to było taką domeną profesora Tomaszewskiego, pokazywała świat muzyki w kontekstach, a więc tam znajdziemy też biogramy librecistów, malarzy, choreografów, także postaci z muzyki rozrywkowej. Więc to jest bogactwo niezwykłe, świadectwo czasu również. W tych 12 tomach i jeszcze kilku suplementach znalazło się ponad 11 tysięcy haseł, które często są właściwie małymi książkami. Jeżeli pomyślimy o Chopinie, który ma tam kilkadziesiąt stron, maczkiem zapisanego tekstu, to jeżeli to przełożymy na książkę, na taki skład książkowy, to wyjdzie pokaźna pozycja. Natomiast pytanie oczywiście, które sobie zadaliśmy i też marzenie, które mieliśmy, to na ile ten papier, który został zadrukowany dzisiaj, ma rację bytu, zwłaszcza, że stan wiedzy też się zmienia. I postanowiliśmy tę encyklopedię zdigitalizować i udostępnić ją w internecie. Problemem była aktualność niektórych haseł, a nawet większości, ponieważ to, co było pisane o kompozytorze X w latach 80., dzisiaj może nie być do końca prawdą, ponieważ nowe materiały odkryto, nowe badania przeprowadzono. Zatem powołaliśmy komitet naukowy, złożony z wielkich autorytetów, który przepatrza te teksty, analizuje je i wskazuje, co należy zaktualizować i kto mógłby to rzeczywiście zaktualizować. Jeśli jest autor żyjący, to tutaj jest mniejszy problem. No ale części autorów już z nami nie ma, więc też staramy się zwracać do tych specjalistów, którzy mają najlepszą wiedzę w danej dziedzinie, czy znają twórczość konkretnego kompozytora najlepiej. No i potem oczywiście jest kwestia całego procesu digitalizowania tych materiałów i umieszczania na stronie. Dzisiaj możemy się poszczycić już 3,5 tysiącami haseł, które są udostępnione w otwartym dostępie i są zaktualizowane. Więc portal polskabibliotekamuzyczna.pl jest do Państwa dyspozycji i już no, te 30 parę % haseł są na wyciągnięcie ręki. I co ciekawe, nawiązaliśmy kontakt formalny z Wikipedią i łączymy te zasoby w takim sensie, że Wikipedia będzie także korzystać z Encyklopedii Muzycznej PWM jako tego najbardziej wiarygodnego źródła i będziemy wzajemnie się wspierać wiedzą, ale także linkami, żeby to, co mamy najlepszego w PWM-ie, żeby służyło jak najszerszemu gronu odbiorców.
Chciałabym zapytać o kilka wyjątkowych projektów ostatnich lat. Projekt Dziedzictwo Muzyki Polskiej, który PWM realizuje wspólnie z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, a którego celem jest zaopiekowanie twórczości kompozytorów, których daty życia i działalności pokrywają się przynajmniej częściowo z okresem zaborów. Jaki był pomysł na to zaopiekowanie?
Anegdotycznie wspominamy często z dyrektorem Arturem Szklenerem, że cały projekt był wymyślany w pendolino między Krakowem a Warszawą i Warszawą a Krakowem. I rzeczywiście doszliśmy do wniosku, że bardzo wiele muzyki, która ma bardzo ogromny potencjał wykonawczy i jest wartościowa, jest niedostępna dla muzyków. Więc postanowiliśmy stworzyć pewien projekt finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który pozwoliłby krok po kroku zapełniać pewne luki repertuarowe. I pomyśleliśmy o tym w kontekście bardzo takim szerokim i komplementarnym. Podzieliliśmy ten projekt na dwie części, które odpowiadają kompetencjom naszych instytucji. PWM było odpowiedzialne za, jest odpowiedzialne za kwerendy, prace naukowe, za prace wydawnicze, za publikowanie wydawnictw nutowych tej wersji źródłowo-krytycznej i wykonawczej oraz za publikacje książkowe, które mają uzupełniać wiedzę o tych kompozytorach, czy o środowisku, o formach muzycznych XIX-wiecznych. Natomiast NIFC potem, przejmując te materiały, nagrywa tę muzykę, organizuje koncerty, promuje. I my również zajmujemy się takimi dodatkowymi elementami w ramach tego projektu, czyli PWM organizuje także seminarium edytorstwa muzycznego dla adeptów tej trudnej, ale jednak ciekawej sztuki. Także przygotowujemy różne materiały audiowizualne. Więc to nie tylko działalność wydawnicza, to nie tylko działalność koncertowa, ale także działalność promocyjna w różnych formach, aby można było tę muzykę w Polsce pokazywać, ale także na świecie. My bierzemy udział też w kongresach naukowych, w kongresach dla bibliotekarzy muzycznych, w targach międzynarodowych, w Europie, ale także w Azji, w Szanghaju, w Stanach Zjednoczonych. Więc to jest bardzo szeroko zakrojony program, który już trwa kilka lat i możemy się poszczycić już 500 publikacjami, które nie tylko pokazują Moniuszkę w takim kształcie, w jakim on muzykę pisał, ale pokazujemy Kaczkowskiego, Elsnera, Noskowskiego, Kurpińskiego i wielu, wielu innych jeszcze kompozytorów, Wieniawskiego, Lipińskiego. No, mógłbym tutaj oczywiście wymieniać. Zresztą nasza lista taka podstawowa nazwisk, którymi od początku się chcieliśmy zająć i które też zostały wskazane przez ekspertów z Rady Programowej, którą powołaliśmy, To była lista 50 twórców. Zatem no, mamy co robić i to jeszcze przez wiele, wiele lat, sporo pracy przed nami, żeby tę muzykę na tyle opracować, żeby ona była dostępna dla wykonawców i dla słuchaczy.
Czyli naprawdę czułe zaopiekowanie. A proszę opowiedzieć o projekcie 100 na 100 Muzyczne Dekady Wolności, bo to jest też niesamowite, gigantyczne wręcz przedsięwzięcie. Największy muzyczny projekt wolnej Polski przygotowany w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak udało się to wszystko tak pięknie dopiąć?
Przedsięwzięcie to przygotowywaliśmy w ramach stulecia niepodległości na 2018 rok i chcieliśmy, aby oprócz setek rozmaitych wydarzeń, takich jednorazowych, które różne instytucje robiły, czy organizowały, no, żeby jednak wykorzystać pewną możliwość historyczną i finansową do tego, żeby przygotować przedsięwzięcie, z którego będą korzystać następne pokolenia. Czyli znowu ta realizacja takiej pracy organicznej i pracy na lata. Wybraliśmy 101 kompozycji, które powstały od 1918 roku do 2017 roku i ten jeden na 2018 rok, ten ostatni utwór był zamówioną u Krzysztofa Pendereckiego fanfarą dla Niepodległej. Konstrukcja była bardzo karkołomna tej listy 101 utworów. No, najprostszy był ten nowy zamówiony, natomiast tych 100 utworów, ponieważ przyjęliśmy założenie, że wybieramy najważniejsze, najciekawsze utwory muzyczne po jednym na rok. I naszą ambicją było pokazanie jak najszerszego spektrum kompozytorów. W sumie zaprezentowaliśmy ponad 80 kompozytorów. Czyli no, jeżeli tak zwany przeciętny meloman może wymienić, nie wiem, 10-15 kompozytorów polskich, no to my ich właściwie zaprezentowaliśmy ponad 80. Drugim założeniem było to, żeby pokazać jak najszersze spektrum estetyczne. Czyli to miały być utwory bardzo klasyczne, bardzo, jak dzisiaj byśmy powiedzieli, zachowawcze, odwołujące się do dawnych form, ale też te najbardziej awangardowe, ponieważ ten XX wiek no, był tak fenomenalnym okresem, że tam się działy rzeczy. Tam naprawdę były najbardziej radykalne pomysły, które sąsiadowały z tymi najbardziej zachowawczymi i zdecydowanie nieprogresywnymi. Po trzecie, także chcieliśmy pokazać bogactwo gatunków, czyli mamy zarówno wielkoobsadowe rzeczy, balety, opery, symfonie, jak i także kompozycje kameralne, elektroniczne, na głos, na chór. Czyli właściwie to jest taka muzyka polska w pigułce. I te 100 utworów postanowiliśmy zamknąć w specjalnym boksie 100 na 100. Ten boks obejmuje kilkadziesiąt płyt z nagraniami wszystkich tych utworów i do tego projektu nagraliśmy specjalnie dzięki współpracy z najlepszymi polskimi orkiestrami, zespołami i artystami ponad 60 utworów. 40 pozyskaliśmy z różnych źródeł, które no, już były. Często były to pierwsze nagrania w ogóle dokonane tych utworów. Do tego zamówiliśmy u Danuty Gwizdalanki, no, najbardziej poczytnej autorki książek o muzyce w Polsce, taką popularną historię ostatnich 100 lat polskiej muzyki. Do tego przygotowaliśmy zeszyty dekad, czyli takich 10 zeszytów, w których każdy utwór był opisany, każdy utwór, w każdym utworze pokazywaliśmy, jak zapis nutowy rękopisu wyglądał. Pokazywaliśmy biogram kompozytora, więc to tworzy taki boks 100 na 100 w języku polskim, w języku angielskim, który dzisiaj widzę często u ludzi zainteresowanych muzyką i w Polsce, i za granicą, jako taki podręcznik właściwie do tego, czym jest muzyka polska i jak brzmi. To oczywiście był ten komponent wydawniczy, który zostawał na lata. Do tego opublikowaliśmy partytury tych wszystkich utworów. Do tego opublikowaliśmy serię książeczek dla dzieci o muzyce współczesnej razem z aplikacjami na urządzenia mobilne. No i rzecz, skoro już się robi taką dużą sprawę i właściwie przez najbliższe 100 lat pewnie nie powtórzymy tego, No to też chcieliśmy to obudować pewnymi spektakularnymi wydarzeniami. Więc 11 listopada 2018 roku, zaczynając o godzinie 11 w Krakowie, zagraliśmy 11 koncertów w Polsce, zmieniając co godzinę kierunek geograficzny. Zagraliśmy w Katowicach, w Łodzi, we Wrocławiu, w Poznaniu, w Gdańsku, w Warszawie. Co godzinę odpalaliśmy jeden koncert w Polsce i to samo zrobiliśmy na świecie. Czyli 11 koncertów od Australii po Stany Zjednoczone. Melbourne, Tokio, bardzo wiele miejsc w Europie. Londyn, Frankfurt, Kopenhaga. Zaprosiliśmy do współpracy najlepsze zespoły na świecie. Ensemble Modern, London Sinfonietta, Chicago Philharmonic, Ensemble Antin Contemporain w Paryżu. Więc to był crème de la crème muzyki polskiej i crème de la crème także artystów. I tego 11 listopada zabrzmiało również 100 utworów muzyki polskiej w Polsce i za granicą. Oczywiście transmisje to radiowe, telewizyjne, to wszystko było bardzo pięknie zaplanowane. No i właśnie nie wiedzieliśmy, że to jest w ogóle niemożliwe, żeby coś takiego zrobić, więc nasz zespół z takim nastawieniem osoby, która wie, że to jest, nie wie, że to jest niemożliwe, zrealizowała ten projekt.
Bo to brzmi naprawdę, ta lista tych wszystkich wydarzeń brzmi jak projekt nie do zrealizowania, ale udało się. Jestem pod ogromnym wrażeniem, że to się udało. I myślę, że wszyscy pracujący przy tym czuli taką ogromną dumę.
Tak odważne projekty i tak trudne realizacyjnie, no rzeczywiście wymagają no wizji, to po pierwsze, ale no zespołu pasjonatów, a myśmy to zrobili naprawdę niewielkim zespołem, nie licząc oczywiście artystów zaangażowanych, bo myśmy to nawet z ciekawości policzyli, to było 2-3 tysiące artystów, którzy w ogóle wzięli udział w tym projekcie, więc to są no, ogromne liczby. I to grono osób w PWM-ie, które nad tym pracowało, było niewielkie. To było raptem kilka osób. No a jednak determinacja i taka pasja w tym była ogromna i też jestem wdzięczny zespołowi i szefowej tego projektu, Marii Bielatowicz, która potem, no już mając takie doświadczenia za sobą, śmiało weszła w rolę szefowej działu redakcji i teraz szefuje temu zespołowi redaktorów, którzy właściwie no, tworzą rdzenie zespołu naszego, czy PWM-u w ogóle. Więc no, to był ogromny wysiłek, ale też wielka satysfakcja.
A propos specjalistów i zespołu pasjonatów, PWM tworzyli zawsze wybitni specjaliści. Lista nazwisk jest bardzo długa. Wymienienie wszystkich zajęłoby pewnie cały osobny podcast. Ale może są takie osoby, które jakoś szczególnie inspirują, kiedy do podjęcia są ważne dyrektorskie decyzje?
No dla mnie najważniejszą postacią, też dlatego, że znałem profesora osobiście, był i będzie profesor Mieczysław Tomaszewski. Ponieważ mam świadomość, że właściwie wszystkie nasze pomysły, które teraz realizujemy, z tego jego pnia, jego idei się wywodzą. Więc to jest dla mnie zawsze taki punkt odniesienia. I mam też w gabinecie portret, właściwie dwa portrety Ochlewskiego i właśnie Tomaszewskiego, więc ci panowie tak patrzą na mnie z góry i bacznie obserwują, czy nie sprzeniewierzamy tego dziedzictwa, który nam pozostawili. I to rzeczywiście jest dla mnie zawsze punkt odniesienia. Ale otaczamy się autorytetami, no pytamy. Mamy świetną radę programową, w której no są tak wybitne postaci jak Eugeniusz Knapik, jak Joanna Wnuk-Nazarowa, jak Alicja Jarzębska, jak Zbigniew Skowron, jak Iwona Lindstedt, jak Kaja Danczowska. Więc to są postaci, które z jednej strony nam kibicują, bo wiedzą jak ciężka jest to praca codzienna, a z drugiej strony wskazują kierunki. Czasem no, mówią, okej, tutaj może bardziej ostrożnie, bo więc bardzo sobie cenię współpracę z tymi osobami. Członkiem Rady Programowej jest też Łukasz Borowicz, wybitny dyrygent, który na promocji muzyki polskiej i na odkrywaniu zakrytego zjadł zęby, żeby nie powiedzieć złamał kilka batut, też z taką pasją propaguje muzykę polską na świecie. I też rozmowy z nim są niezwykle dla mnie inspirujące. No to jest oczywiście cała plejada kompozytorów, z którymi mam przyjemność współpracować. I to także tych nestorów, którzy pamiętają i Tomaszewskiego, i także wcześniejsze osoby, z którymi współpracowali, jak Zygmunt Krause, czy Elżbieta Sikora, Marta Ptaszyńska. Czyli te postaci, które no, dzisiaj są już nestorami, ale wciąż są aktywne i bardzo zawsze z wielką przyjemnością z nimi się spotykam i dzielę się także pewnymi moimi wątpliwościami, których oczywiście w tej pracy nie brakuje. Zatem to grono mądrych osób, które mają wkład w PWM jest wielki.
Bardzo mnie cieszy, że również to najmłodsze pokolenie pracowników, redaktorów PWM to wspaniali ludzie. Ja miałam na przykład przyjemność rozmawiać w związku z odcinkiem w ramach DNA Muzyki Polskiej dotyczącym wydań źródłowo-krytycznych z Jolantą Bujas-Poniatowską i Adamem Kuklą. I muszę przyznać, że byłam pod ogromnym wrażeniem kompetencji, zaangażowania, ale też po prostu takiego uroku osobistego tych cudownych młodych ludzi. Jeśli między innymi takie osoby tworzą zespół PWM, to chyba można być spokojnym o przyszłość tego wydawnictwa. Tak bym to chyba spuentowała, ten jubileuszowy odcinek. A jaką puentę pan by zaproponował, panie dyrektorze?
Na pewno mogę powiedzieć, że czasy się zmieniają. Rola wydawnictw w świecie też się zmienia. Ludzie się zmieniają, ich oczekiwania, także ich podejście do kultury. I to, co pani powiedziała w kontekście zespołu, on jest rzeczywiście bardzo młody. To jest jego siłą, bo zawsze ludzie są siłą tego typu instytucji, a naszej, mam wrażenie, bardziej. Natomiast my musimy trochę inaczej, i to robimy, myśleć o PWM-ie za 10, za 20, za 30 lat. Ponieważ mamy świadomość, że zarówno grono odbiorców pewnie będzie się z jednej strony poszerzać, z drugiej zawężać, bo to jakby różne czynniki tutaj i różne grupy będą dynamicznie się zmieniać. Natomiast chciałbym, żeby PWM dalej pełniło tę misję nie tylko utrwalania, bo to jest dla nas oczywiste, tego co kiedyś, tego co teraz, ale także taką misję edukacyjną, że muzyka jest ważna, że muzyka jest światem bezpiecznym, w którym każdy może znaleźć coś dla siebie i w który każdy może uciec od tego, co się dzieje wokoło. I wydawnictwo dzisiaj to miejsce, które także musi zredefiniować nieco swój pogląd na swoją tę wielowiekową tradycję. To już nie jest papier, to już nie jest tylko utwór. To także jest kwestia obudowania tego utworu. I o tym właśnie mówił i Ochlewski, i Tomaszewski, już jakby prorokując w pewnym sensie to, z czym dzisiaj mamy do czynienia. I dlatego przed nami ogromne wyzwania, które podjęliśmy jakiś czas temu i które teraz z trudem, ponieważ to jest bardzo ciężka praca, realizujemy. Jesteśmy w tak niezwykłym momencie, ale znowu trudnym, pewnej zmiany, nie tylko tych paradygmatów, tych zasad, które kiedyś rządziły w świecie wydawniczym i które musimy nieco zmodyfikować, odpowiadając także na potrzeby publiczności, ale także zmieniając myślenie o naszych miejscach, w których funkcjonujemy. Mamy tę przyjemność, że mamy główną siedzibę w Krakowie przy Alei Krasińskiego 11A, a oddział mamy w Warszawie przy ulicy Fredry 8. I obie nasze siedziby, wspaniałe, warszawska, zabytkowa z końca XIX wieku, która no, nie była zniszczona ani przez pierwszą, ani przez drugą wojnę światową, co w zniszczonej prawie w całości Warszawie jest fenomenem. W Krakowie mamy siedzibę z lat 50., która też jest pewnym świadectwem czasu. Niektórzy mówią modernizmu, ładniej brzmi niż socrealizmu. Te dwie siedziby zmieniamy dla siebie, ale głównie dla państwa, w miejsca, które będą zapraszały do obcowania z tym, co dzisiaj jest dostępne w naszych publikacjach. W tych obu miejscach przeprowadzamy teraz gruntowne modernizacje, remonty i chcemy zaprosić wszystkich do tego, żeby zobaczyli, jakim pięknym światem operujemy, w jakich pięknych okolicznościach dźwiękowych pracujemy i czym chcemy się dzielić. Będą tam przestrzenie koncertowe, będą sale kameralne, będzie studio nagrań, w Warszawie będzie klub jazzowy, będzie mediateka w Warszawie i w Krakowie, gdzie nasze zasoby będą podróżowały w formie analogowej i cyfrowej między Warszawą i Krakowem. Tam będą księgarnie muzyczne, tam będą miejsca warsztatowe. I wydaje się, że jeżeli będziemy mieć okazję rozmawiania za 5 lat na 85-lecie, to wtedy sobie powiemy, jak fantastycznie jest spotykać się z naszymi odbiorcami na Fredrze 8 w Warszawie, jakie tam są fantastyczne rzeczy organizowane i wspólnie przeżywane. No i też wtedy sobie powiemy, jak fantastycznie działa siedziba krakowska, czyli takie miejsce, w którym będzie można przyjść, z tych głośnych alei się przenieść w inny świat, ponieważ z tą ciszą także chcemy zaprzyjaźnić naszych odbiorców, bo w ciszy rodzi się dźwięk. Cisza także pozwala bardziej świadomie myśleć o tym, czego słuchamy. Cisza kończy muzykę. W ciszy jesteśmy w stanie wymyślić i odciąć się od tego, co nas otacza. Wreszcie cisza, jak mówił nasz kompozytor, którego spuścizną się opiekujemy, Witold Ducusławski, no jest prawem człowieka. Prawem, które nie do końca jest przestrzegane w tym hałaśliwym świecie.
Są wspaniałe plany. Ja trzymam mocno kciuki i już teraz naszych słuchaczy zapraszam na ten odcinek z okazji 85-lecia. Dziękuję bardzo za rozmowę, za udział w tym wyjątkowym 80. odcinku podcastu z serii DNA Muzyki Polskiej. To był 80. odcinek na 80-lecie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, a moim gościem był dr Daniel Cichy, muzykolog, publicysta muzyczny, menadżer kultury, wydawca i oczywiście, przypomnę, dyrektor i redaktor naczelny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Jowita Dziedzic-Golec, do usłyszenia.
Wydawcą podcastu DNA Muzyki Polskiej jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Zapraszamy na kolejne odcinki oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych.